politolog i historyk profesor Antoni Dudek jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pojawia się rano w radiu RMF Marek Suski i mówi tak, koalicji już nie ma, a pan na to spokojnie, to tylko gra wstępna przed grillowaniem ziobrystów.
No tak, rzeczywiście, bo koalicji nigdy normalnej nie było, bo normalna koalicja jest wtedy, kiedy jakieś partie samodzielnie wchodzą do parlamentu, a później tworzą większościową koalicję. Równoprawni partnerzy, którzy są samodzielnymi bytami politycznymi. Solidarna Polska nigdy takim bytem nie była. Była maleńką grupką, którą Ziobro najpierw wyprowadził z PiSu, później po latach tułaczki wrócił do PiSu i na listach PiSu ta malutka grupka weszła w ramach tak zwanej Zjednoczonej Prawicy do Sejmu, ale nie jest samodzielnym bytem politycznym i w związku z tym nic nie wskazuje na to, żeby Solidarna Polska mogła w najbliższym czasie odgrywać samodzielną rolę polityczną, czyli mówiąc krótko, wejść samodzielnie do Sejmu, na przykład po przedterminowych wyborach.
No właśnie, ale co będzie na końcu tego grillowania, o którym pan mówi, grillowania ziobrystów, wcześniejsze przedterminowe wybory?
Znaczy, taki scenariusz oczywiście nie może być absolutnie wykluczony, ale on jest dzisiaj znacznie mniej prawdopodobny od sytuacji, w której no, albo po prostu Ziobro jednak się ukorzy przed prezesem po raz kolejny, już raz to zrobił, więc ma doświadczenie, wie jak się to robi, albo jeśli nawet się nie ukorzy, to będzie przez jakiś czas rząd mniejszościowy, który stopniowo zbuduje większość w oparciu o innych polityków niż Zbigniew Ziobro. Jest pytanie, jaka jest spoistość Solidarnej Polski? Ona zostanie teraz wystawiona na dużą próbę, mówiąc krótko, to, co spotkało przed wakacjami Porozumienie Gowina, teraz spotka Solidarną Polskę, czyli ruszą tam politycy PiSu, wysłannicy prezesa Kaczyńskiego, składając indywidualne propozycje jak poszczególnym posłom Solidarnej Polski, żeby po prostu zostawili Zbigniewa Ziobrę.
A przepisy o zwierzętach to była prawdziwa przyczyna tego kryzysu, czy tylko pretekst, z którego Jarosław Kaczyński po prostu skorzystał albo go wręcz wykreował?
Znaczy, w moim zdaniem to był pretekst, ale nie dla Jarosława Kaczyńskiego, tylko dla Zbigniewa Ziobry. Oczywiście Zbigniew Ziobro, jak wiadomo, jest bardzo mocno związany z Radiem Maryja, z ojcem Rydzykiem, a on, ojciec dyrektor, bardzo mocno zareagował na tą ustawę, na ten projekt krytycznie. Natomiast to oczywiście jest tak, że Zbigniew Ziobro postanowił na przykładzie tej ustawy pokazać prezesowi Kaczyńskiemu, co będzie, jeśli się nie dogadają, ale chodzi o tak naprawdę o inne sprawy. Moim zdaniem jest wiele tych spraw, bo nie wszystkich pewnie wiemy między Kaczyńskim a Ziobrą, ale tą najważniejszą są gwarancje bezpieczeństwa dla Solidarnej Polski za 3 lata.
Czyli chodziło o listy wyborcze 2023.
Na miejscach Zjednoczonej Prawicy znajdzie się miejsce dla kandydatów Solidarnej Polski, czyli dla Ziobry i jego ludzi.
Ale dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce obiecać dzisiaj Zbigniewowi Ziobrze i Jarosławowi Gowinowi tych miejsc na listach wyborczych za 3 lata?
No trochę mnie to dziwi, dlaczego im nie chce tego obiecać, bo on obiecywał wielu polityków w przeszłości różne rzeczy, a później zmieniał zdanie i nie dotrzymywał. No ale jest faktem, że zdaje się nie chce tego podpisać, bo tu chodzi o umowę pisemną, która być może byłaby upubliczniona. A nie chce no z oczywistych względów, bo ci półkoalicjanci, bo ich nie można nazwać pełnym koalicjantem, no są krnąbrni i przeszkadzają. Wiosną Gowin zablokował de facto możliwość przeprowadzenia wyborów 10 maja. Teraz Zbigniew Ziobro zaczyna rozrabiać na innych polach, no między innymi bardzo kontestuje premiera Morawieckiego, który jest no jednak wybrańcem prezesa Kaczyńskiego, jest bardzo mocno wspierany przez prezesa Kaczyńskiego i to, wydaje mi się, że to kontestowanie przez ministra sprawiedliwości, szefa rządu jest jedną z rzeczywistych powodów, no nie ustawa o ochronie zwierząt, która przecież przeszła, bo powiedzmy sobie jasno, gdyby tam była między tymi panami jakaśkolwiek chemia, to oni by wystąpili na konferencji po tym głosowaniu i powiedzieli, no w tej sprawie się różnimy, a we wszystkich innych idziemy razem i w związku z tym Zjednoczona Prawica dalej istnieje. To, że doszło do tak ostrych wystąpień w związku z tym jednym właśnie głosowaniem ustawy, która w dodatku przeszła, no można powiedzieć, życzenie prezesa Kaczyńskiego jest spełnione, ustawa przeszła, pokazuje, że w rzeczywistości chodzi o inne sprawy, no właśnie takie, jak powiedziałem, o gwarancję bezpieczeństwa dla Solidarnej Polski za 3 lata, a być może także o sprawy związane z tą ustawą tak zwaną amnestyjną czy abolicyjną, która ma uchronić wicepremiera Sasina i premiera Morawieckiego przed odpowiedzialnością za te wybory niedoszłe korespondencyjne.
Więc pytanie, czy to się skończy dymisją Zbigniewa Ziobry, bo takie są przecieki, przesłuchy. O takim scenariuszu mówi otoczenie premiera. To jest znów element pewnej gry negocjacyjnej w tej koalicji?
Znaczy, ja jestem przekonany, że mamy do czynienia na razie z czystą grą i grą nerwów. Dopiero zobaczymy, czy w przyszłym tygodniu Zbigniew Ziobro zostanie usunięty z rządu, bo to będzie pierwszy taki już konkretny wydarzenie, bo na razie no to są słowa. Można może Marek Suski przyjść i mówić różne rzeczy, słowa niewiele kosztują. Usunięcie Zbigniewa z Ziobry z rządu, co byłoby logiczną konsekwencją tego, co się tych zapowiedzi, które na razie padły, że koalicji nie ma, no to dopiero będzie otwarcie tego konfliktu już naprawdę bezdyskusyjne. Jak rozumiem, w poniedziałek dopiero zbiorą się władze Prawa i Sprawiedliwości i będą decydować o tym, czy wyrzucać Ziobrę z rządu, czy nie. No ale nawet jeżeli Ziobro zostanie z rządu usunięty, ja przypomnę, że był taki czas, kiedy prezes Kaczyński jako premier rządu usuwał z rządu Andrzeja Leppera, a po trzech tygodniach go przywracał po to, żeby ratować większość koalicyjną. W końcu ta większość się rozpadła, ale przez pewien czas po tej historii z Lepperem jednak istniała i to może być ta sytuacja, że Ziobro zostanie z rządu usunięte, a po kilku tygodniach grillowania właśnie jego i jego ludzi wróci. Albo na przykład wrócą
wtedy
ludzie Ziobry już bez Ziobry.
Wtedy
różne scenariusze
przyglądał
są
się
możliwe.
Temu z bliska Ludwik Dorn, który teraz w Gazecie Wyborczej pisze tak. Ziobro zaczął przygotowywać sobie pas szachida, bo wie, że tylko w takiej kamizelce będzie mógł skutecznie negocjować z Kaczyńskim listy wyborcze. Na zasadzie, chcesz mnie zabić politycznie i zrobić ze mnie marionetkę, to pamiętaj, że ja mogę nacisnąć guzik, sam zginę, ale ty, nawet jeśli przeżyjesz, to będziesz bezsilnym kaleką.
To jest oczywiście bardzo efektowne, co pisze marszałek Dorn, to się pięknie czyta, no ale ten pas szachida, cóż by miało być? To jest te kilka procent elektoratu, które ma rzekomo mieć Ziobro i bez tych kilku procent PiS już nie będzie dalej rządził. Ale moim zdaniem to jest iluzja, dlatego że PiS albo wygra wybory pod szyldem PiSu za 3 lata, albo je przegra, niezależnie od tego, czy Ziobro będzie, czy go nie będzie. Moim zdaniem po prostu potencjał Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry jest przeceniany. Żadne badania nie pokazują nawet, już nie mówię o 5%, ale nawet 3% poparcia dla tej jego formacji. Zresztą teraz pewnie będą kolejne tego typu badania. No proszę zwrócić uwagę, że zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro nie zrobili takiego elementarnego ruchu po ubiegłorocznych wyborach podkreślającego ich tożsamość, jak powołanie samodzielnych klubów poselskich. Przecież i gowinowcy, i ziobryści mają powyżej 15 posłów, a przypomnę, tylu trzeba mieć, żeby powołać samodzielny klub.
To krótko,
to zrobić, nie zrobili tego.
Krótko.
Dlaczego?
W tej
bo tam nie ma
rozmowy.
Poczucia, że to ma w ogóle jakiekolwiek rację bytu, że to ma sens.
Gdyby jednak były teraz przyspieszone wybory.
Mózgów, ale nie spodziewam się, że to prężenie mózgów przyniesie coś więcej jak nową kanossę Zbigniewa Ziobry.
Okej, ale gdyby to prężenie mózgów zakończyło się dzisiaj, czy w najbliższym czasie przyspieszonymi wyborami, to opozycja mogłaby na tym rzeczywiście skorzystać?
To znaczy, ja powiem tak, przyspieszone wybory można zrobić w dwóch przypadkach. Albo samorozwiązania Sejmu i do tego trzeba 2/3. Rzeczywiście opozycja, czyli realnie Platforma Obywatelska musiałaby poprzeć taki wniosek. Na razie słyszę, że Borys Budka robi rzecz jeszcze dziwniejszą, a mianowicie zaczyna konsultacje na temat powołania nowej większości rządowej w Sejmie. No to życzę mu powodzenia w budowaniu koalicji od Zandberga do Korwina-Mikke. Natomiast drugi wariant, bardziej prawdopodobny, to jest oczywiście nieuchwalenie budżetu na przyszły rok. Ja się zresztą spodziewałem, że debata budżetowa będzie w tym roku wyjątkowo burzliwa, bo po prostu trzeba będzie Polakom zacząć mówić prawdę o stanie finansów publicznych, o tym, że trzeba zacząć zaciskać pasa. I tu liczyłem, podejrzewałem, że będą jakieś problemy z utrzymaniem większości. Teraz Kaczyński po prostu ma wiele tygodni, zanim dojdzie do głosowania w sprawie budżetu, żeby właśnie grillować Solidarną Polskę i Porozumienie Gowina i mówić im, że albo to, albo idziemy na przedterminowe wybory. A zatem te przedterminowe wybory, gdyby w ogóle miały nastąpić, to decyzja w tej sprawie zostanie za wiele tygodni podjęta i realnie one będą dopiero w przyszłym roku.
To zostajemy
w kuchni
politycznej.
Do tego czasu się mnóstwo zmienić. I oczywiście może być wahnięcie w kierunku odejścia od PiSu, w kierunku opozycji, nastrojów społecznych, ale na dziś PiS ciągle ma szansę wygrać te wybory.
Profesor
i to mieć dalej
Antoni
samodzielną większość Dudek. Już bez Ziobry i bez Gowina. W związku z tym ja mam wrażenie, że prezes Kaczyński może oczywiście zaryzykować, ale będzie szereg sondaży. On dzisiaj tej decyzji na pewno jeszcze nie podjął.
Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu Interia. Dziękujemy i zapraszamy.
Dziękuję.
politolog i historyk profesor Antoni Dudek jest naszym gościem. Rząd mniejszościowy, panie profesorze, no to jest rząd, który nie będzie miał większości głosów w Sejmie, jeśli chodzi o tych brakujących koalicjantów, ale jest jeszcze jeden problem. W Prawie i Sprawiedliwości mamy zawieszonych kilkunastu posłów, którzy nie zagłosowali tak, jak chciał prezes Kaczyński. Czyli problem nie jest tylko w samej koalicji, ale też w Prawie i Sprawiedliwości.
No rzeczywiście kilkunastu posłów się zbuntowało, ale jest pytanie, czy oni są w stanie zrobić cokolwiek więcej. Moim zdaniem nie. Oni są tym bardziej skazani na prezesa Kaczyńskiego. Oni po prostu będą musieli wyrazić skruchę. Prawdopodobnie zostaną ukarani jakimiś karami partyjnymi czy finansowymi i zostaną przywróceni, odwieszeni, no bo dla nich w ogóle nie ma żadnej, no nie sądzę, żeby oni odpowiedzieli na apel Borysa Budki, przyłączyli się do tego rządu właśnie od Korwina do Zandberga z Borysem Budką na czele i tam grupą zbuntowanych posłów PiSu. Kompletnie w taki scenariusz nie wierzę. W związku z tym podejrzewam, że to wszystko zostanie na nowo poskładane. Natomiast oczywiście będzie już jak każdy taki rozbity mechanizm, który gdzieś tam sklecono, będzie gorzej działało. No ale ja to od początku mówiłem od wyborów, jeszcze nie wiedząc o pandemii, że ta kadencja będzie dla PiSu dużo trudniejsza, bo z zasady druga kadencja jest dużo trudniejsza. Już przed pandemią było widać objawy spowolnienia gospodarczego. W tym roku w ogóle mamy recesję, będzie mniej pieniędzy, będzie w związku z tym trzeba gospodarować inaczej. PiS łagodził w pierwszej kadencji różne ostrości swoich rządów, no właśnie pieniędzmi. Teraz tych pieniędzy będzie mniej, więc będzie trudniej. Natomiast nie zmienia to faktu, że ja dalej sobie wyobrażam, że rząd mniejszościowy może funkcjonować dość długo. Tym bardziej, że on czasem będzie mniejszościowy, a czasem będzie większościowy. No bo jeśli na przykład wróci sprawa dekoncentracji mediów, to nie bardzo rozumiem, dlaczego posłowie Solidarnej Polski, którzy sami się tego domagali, mieliby tego nie poprzeć. Poprą, zagłosują, nawet jeśli nie będą w koalicji. Więc ja po prostu uważam, że to nie jest tak, że ten rozpad ewentualny, który jeszcze nie jest przesądzony, Zjednoczonej Prawicy, oznacza automatycznie, że władzę przejmuje opozycja. Moim zdaniem to jest mało realne, ona jest jeszcze w gorszym stanie, powiedziałbym, jest jeszcze bardziej zdezintegrowana niż tak zwana Zjednoczona Prawica. W związku z tym prezes Kaczyński no, świetnie sobie radził w przeszłości w warunkach takiej niestabilnej większości, choćby lata 2005-2007 to pokazały. Nie wiem, czy całe 3 lata będzie w stanie utrzymać taką sytuację, ale i rok, może 2 na pewno.
No tym razem duża część opozycji rzeczywiście pomogła Prawu i Sprawiedliwości przeforsować w Sejmie te przepisy o zwierzęta, o ochronie zwierząt. No i tu pada zarzut pod adresem opozycji, że nie przeszkadzało jej to, co sama na co dzień krytykuje w działaniu Prawa i Sprawiedliwości. Ekspresowe tempo prac w parlamencie, brak konsultacji społecznych, nieoglądanie się na Unię Europejską. Czy Jarosław Kaczyński tym trybem pracy nad tymi przepisami ograł w cudzysłowie także opozycję?
No w jakimś stopniu tak, bo rzeczywiście opozycja miała dylemat, bo gdyby nie popierała tego trybu, to zaraz zostałaby oskarżona przez obrońców zwierząt, że sabotuje, prawda, cenną inicjatywę prezesa Kaczyńskiego, ale zgadzam się z pana analizą, generalnie znowu się dała podejść, bo jakby można było łatwo powiedzieć, popieramy intencje tej ustawy, natomiast odrzucamy sposób jej uchwalania, bo rzeczywiście no nie tak się nie stanowi dobrego prawa. Jednym z moich głównych zarzutów pod adresem Prawa i Sprawiedliwości jest kompletne rozregulowanie procesu legislacyjnego w Polsce i stanowienie prawa no, w formie takiego ekspresu, którego byliśmy znowu świadkami. No, po prostu nie może być tak, że jednej nocy się tak poważną ustawę proceduje bez wzięcia pod uwagę no, tego, że od niej zależy los tysięcy ludzi. Ja nie kryję, że nie jest bliska intencja kierunków, jakim zmierza ta ustawa, no ale trzeba odróżnić kwestię na przykład zakazu łańcuchów dla psów, która jest po prostu sensowna i aż dziwi, że tego dotąd nie uchwalono, od losu przemysłu futrzarskiego, z którym jest związanych kilkadziesiąt tysięcy ludzi i ludzi, którzy zainwestowali często cały swój majątek w tą produkcję i nie można ich po prostu z dnia na dzień po prostu wyrzucić. I w związku z tym nie dziwi mnie, że tu jest oburzenie. Jak powiadam, coś z tym problemem trzeba zrobić, ale to nie jest metoda taka, którą uwielbia prezes Kaczyński, wszystko ma być w ciągu jednej doby załatwione.
Pytanie, czy tą ustawą o ochronie zwierząt Prawo i Sprawiedliwość mocno straci na wsi, mocno straci w elektoracie rolniczym.
Wie pan, tu nie jestem pewien, bo ja oczywiście powiedziałem przed chwilą o tysiącach ludzi, którzy w tej branży są, ale powiedzmy sobie jasno, większość rolników jest daleka od tej produkcji właśnie zwierząt futerkowych i w związku z tym mam wrażenie, że na tym akurat nie, tu raczej chodzi o inne rzeczy i być może rzeczywiście z powodu innych rzeczy PiS mógłby stracić przede wszystkim polityki społecznej, bo moim zdaniem kluczem sukcesu PiSu nie jest jakieś umizgi do rolników, tylko polityka społeczna. Jest pytanie, czy PiS będzie dalej w stanie kontynuować te wszystkie programy społeczne, które były do tego roku realizowane z 500+ na czele, z 13 i 14, czy nie. Bo tu moim zdaniem jest decydująca kwestia tego elektoratu, powiedzmy kilkunastoprocentowego, który do tych 30% żelaznego elektoratu PiSu dochodzi i daje PiSowi tą większość, którą uzyskał w ubiegłym roku. Więc ja myślę, że to jest tak, że jeśli zwłaszcza ta ustawa byłaby złagodzona, nieco, byłoby nieco dłuższe vacatio legis, były tam odszkodowania, to myślę, że to jest akurat, to nie jest dla PiSu wielki problem.
No pytanie, jak dużym problemem będzie to, co się wydarzyć może za chwilę, bo górnicy szykują się do strajku, rolnicy przychodzą przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości, także w sprawie ustawy, o której rozmawiamy, ratownicy medyczni odwieszają swój protest, zapowiadają jego zaostrzenie, no rozwiązuje nam się worek z protestami. Czy to jest problem, którym dziś przejmuje się Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, albo przynajmniej mocno powinni się przejmować?
Znaczy moim zdaniem powinni się przejmować, ja o tym mówiłem zaraz po wybuchu pandemii, że to ma dwa wymiary. Ma wymiar, powiedziałbym, no zdrowotny, że ileś osób niestety umrze z tego powodu, oby jak najmniej, ale za tym idzie drugi problem, który dotknie właściwie wszystkich, bo ile pandemia dotyka jakąś część, no tych, którzy zachorowali, zwłaszcza tych, którzy z tego powodu zmarli, to jednak jest niewielka część całej populacji, to kryzys gospodarczy, który pandemia spowodowała, dotknie już wszystkich. Oczywiście nie wszystkich w równym stopniu, ale dzisiaj te grupy społeczne się będą objawiały. Ja się spodziewam protestów kolejnych grup. Akurat jeśli chodzi o górników, to oczywiście nie jest efekt recesji, tylko z kolei polityki energetycznej i zaniechań w tym zakresie, bo prawda jest taka, że PiS mógł nie udawać, że uratuje polskie górnictwo węglowe, tylko stopniowo przygotowywać pewne programy od pierwszego roku swoich rządów i myślę, że dzisiaj byłoby łagodniej niż będzie to, a będzie to znowu metodą prezesa Kaczyńskiego uderzeniowo robione, czyli za chwilę górnicy się dowiedzą, właśnie już się dowiadują stąd ich protesty, że te kopalnie będą po prostu musiały być zamykane w tempie, no, którego oni chyba zakładali, że pod rządami PiSu nie będzie, a okazuje się, że jednak PiS policzył i okazało się, że bardziej mu się opłaca pójść na zderzenie z górnikami niż na zderzenie z Komisją Europejską i w tej sprawie no, widać wyraźnie, że polityka Unii zwycięża. Rząd polski będzie musiał pójść na ustępstwa, już idzie i zresztą to jest racjonalne, żeby była jasność. Ja mam do PiSu pretensje nie o to, że w tej chwili zaczyna mówić górnikom, że część kopalń trzeba będzie zamknąć, tylko że mówił im o tym tak późno i że tak niewiele przez minione 5 lat zrobił, żeby przygotować górników do tego, co było nieuchronne i każdy, kto rozumiał, że Polska w Unii i przy tej polityce dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej taki scenariusz jest nieuchronny. Tylko PiS przez 5 lat udawał, że się uda jakoś zjeść ciastko i zostawić na później. No, okazało się, że się nie da.
Za gospodarkę w rządzie chce nadal odpowiadać Porozumienie Jarosława Gowina. Jeśli to on miałby do rządu wrócić, to rozumiem, że z wieloma z tych problemów będzie się musiał zmierzyć. Pytanie, czy pana zdaniem do rządu rzeczywiście Gowin wróci, bo kiedy pan czyta na przykład słowa Jarosława Kaczyńskiego w tygodniku Do Rzeczy o tym właśnie, a brzmią one tak, no, z jednej strony byłoby to pożyteczne, bo zamknęłoby pewien niedobry etap, ale z drugiej dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia. W naszym klubie reakcje na to byłyby złe. W oczach wielu w maju przekroczył granicę, w której nikt nie powinien przekraczać. Gowin znowu
to prawda,
urządzie?
Tylko że z drugiej strony Gowin jednak okazało się, że nie da się pozbawić go wszystkich posłów, bo ta próba całkowitego obskubania, mówiąc kolokwialnie, Gowina z jego posłów się nie powiodła. Przynajmniej kilku przy Gowinie zostało i to sprawia, że jednak trzeba będzie się liczyć z jego warunkami, a że akurat teraz, proszę zwrócić uwagę, w tym kryzysie, o którym teraz mówimy, zachował się jednak bardziej powściągliwie od Ziobry, bo wstrzymał się od głosowania, to prawdopodobnie jednak do rządu wróci. W Wydaje mi się, że to już jest przesądzone. Natomiast czy on będzie rzeczywistym sternikiem gospodarczej polityki? Nie, nie sądzę. Myślę, że Mateusz Morawiecki jednak ma tutaj ciągle najwięcej do powiedzenia. Inna rzecz, że mam wrażenie, że między Gowinem a Morawieckim relacje są dość dobre i panowie się dogadają, a kluczem do tej polityki, no obawiam się, będzie dalej kierowanie pieniądza i to budzi mój niepokój, bo i zaciąganie po prostu większego długu publicznego, bo w moim przekonaniu nie da się po prostu utrzymać tych programów społecznych, które zostały uruchomione w takiej skali jak dotąd i jeszcze jakby kolejnych, bo przecież czternastki w tym roku nie wypłacono, a jest ciągle niewycofana zapowiedź premiera Morawieckiego, że w przyszłym roku emeryci poza trzynastką dostaną też czternastkę. Moim zdaniem tego się nie da utrzymać inaczej niż zadłużając jeszcze bardziej państwo. I tutaj będzie oczywiście kluczowa rola Narodowego Banku Polskiego, który to tak naprawdę finansuje. I zobaczymy, co będzie tam się dalej działo. Przypomnę, że dosłownie w ostatnich dniach prezes Kaczyński skierował jednego ze swoich kilku najbardziej zaufanych ludzi, czyli Adama Glapińskiego, właśnie do zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Adama
i tak
Lipińskiego.
To należy czytać.
Adama Lipińskiego, bo Adam tak. Glapiński
Adama,
jest już
tak, Adama Lipińskiego,
prezesem.
Oczywiście.
No właśnie, ale na razie rozmowy o rekonstrukcji rządu są zawieszone, no ale wiemy, że pomysł był taki, żeby odchudzić ten rząd, żeby było tylko kilkunastu ministrów. Pytanie, czy to nie jest taki pomysł, który skończy się żadnym odchudzeniem, bo z jednej strony odchudzimy resorty, jeśli chodzi o stanowiska ministrów, ale ktoś te prace będzie musiał wykonywać, więc pojawi się jeszcze więcej wiceministrów, którzy będą musieli obowiązki od zwolnionych ministrów przejąć.
Znaczy na pewno problem rekonstrukcji teraz został odwleczony przez kryzys koalicyjny, natomiast moim zdaniem tych resortów jest za dużo i o ile ja mogę dyskutować, czy ma sens łączenie Ministerstwa Edukacji z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to już na przykład nie mam wątpliwości, że ma sens połączenie Ministerstwa Klimatu z Ministerstwem Środowiska, bo to są byty sztucznie wyodrębnione. Więc pewna część jakby takiej integracji ma sens, natomiast no po owocach ich poznamy, czyli mówiąc krótko, najpierw rząd musi tą komasację przeprowadzić, musi nastąpić integracja tych resortów i zobaczymy, czy one będą lepiej działały. No, w moim przekonaniu i tak te sprawy najistotniejsze nie zależą w Polsce od tego, ile jest resortów, co to są najistotniejsze sprawy. No, są zmiany właśnie w polityce energetycznej, w polityce zdrowotnej. To są kwestie związane no właśnie z koniunkturą gospodarczą, to już kompletnie od rządu albo w niewielkim stopniu zależy. W związku z tym mnie się wydaje, że ta rekonstrukcja rządu i to, że ta liczba resortów się zmniejszy, bo pewnie nastąpi, to i tak przeciętny Polak tego kompletnie nie odczuje. Więc to jest trochę tak, że to administracja się zajmuje sama sobą, natomiast jak mówię, dla zwykłego obywatela moim zdaniem to nie będzie miało istotnych konsekwencji.
Nieoficjalne informacje ze świata polityki są takie, że Zbigniew Ziobro chciał połączenia Solidarnej Polski z Prawem i Sprawiedliwością kilka tygodni temu. Miał dostać czarną polewkę. Dlaczego? Taki mariaż nie byłby dla Prawa i Sprawiedliwości cenny. Nie powiększyłby jakby bazy spokoju w Zjednoczonej Prawicy?
No moim zdaniem tak, oczywiście, tylko że prezes Kaczyński najwyraźniej nie ma kompletnie zaufania do Zbigniewa Ziobry i nie chce go we własnej partii,
zrobił,
bo boi się, że on będzie
uczynił go ministrem sprawiedliwości, panie profesorze, w rządzie, dając mu absolutnie pole do działania.
Tak, ale musi pan zrozumieć, że dla Jarosława Kaczyńskiego jest świat partii, który jest mu światem najbliższym i świat rządu i państwa, który jest światem oczywiście ważnym, ale wtórnym wobec świata partii. To wielu ludzi tego nie rozumie, ale to jest prawda taka jest, że dla Jarosława Kaczyńskiego najważniejsza jest jego partia, a dopiero później państwo. W związku z tym Ziobro jest złem koniecznym, które jest tolerowane, żeby tym państwem rządzić. Ziobro ma tą zaletę w oczach Kaczyńskiego, że po prostu jest tym młotem na te elity prawnicze, których Kaczyński nienawidzi i lepszego młota na nie nie znalazł. Natomiast co innego wpuścić lisa do kurnika, czyli wpuścić Ziobrę do Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Kaczyński go cały czas podejrzewa, że on mógłby próbować walczyć o sukcesję po Kaczyńskim, a tego oczywiście Kaczyński sobie absolutnie nie życzy. W związku z tym myślę, że to był powód odmówienia, no i to wywołało tą reakcję Ziobry, jego żądania gwarancji bezpieczeństwa przed wyborami w 2023 roku. Zresztą odwróćmy też sytuację, jeśli Ziobro rzeczywiście złożył taką propozycję Kaczyńskiego, Kaczyńskiemu, to dowodzi, że on już kompletnie nie wierzy w przyszłość własnego projektu politycznego o nazwie Solidarna Polska. I to powinno nam też dać do myślenia w kontekście tego, czy on się ukorzy teraz przed Kaczyńskim, czy nie. No, skoro parę tygodni temu proponował mu zjednoczenie, to znaczy, że chyba nie wierzy w tą samodzielną egzystencję Solidarnej Polski.
Ale politykom wierzymy nie do końca, panie profesorze. Przypominałem dzisiaj słowa, które padły kilka lat temu, jeszcze w czasach opozycji dla i PiSu, i Solidarnej Polski. Wtedy Zbigniew Ziobro mówił, że nie ma mowy o powrocie na łono Prawa i Sprawiedliwości, bo Jarosław Kaczyński, jak twierdził, dzieli ludzi, a jego wady uniemożliwiają współpracę. A potem...
No ja myślę, że Ziobro dalej w to wierzy, no tylko, że w 2015 roku stanął przed widmem kompletnej politycznego niebytu, politycznej anihilacji, więc jednak poszedł do Canossy, ukorzył się przed prezesem Kaczyńskim, został przyjęty, dostał w nagrodę posadę ministra sprawiedliwości, no i przez 5 lat był nim, natomiast teraz mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro, mówiąc kolokwialnie, odleciał, to znaczy stracił kontakt z rzeczywistością, jemu się naprawdę wydaje, że może więcej niż może w oparciu o tych 19 posłów i to jest złudzenie. Moim zdaniem Zbigniew Ziobro jest dzisiaj na prostej drodze do kompletnej politycznej marginalizacji, tylko albo to nastąpi już w tym roku, albo dopiero za 3 lata, ale moim zdaniem w każdym z tych scenariuszy jego apogeum, jego potęgi już mamy za sobą i wydaje mi się, że to dla wszystkich jest oczywiste. Może poza Ziobrą i jego najbliższym otoczeniem, no ale nie, myślę, taka kwarantanna, którą im teraz Prawo i Sprawiedliwość urządzi, bo myślę, że teraz, jeśli rzeczywiście ten konflikt się będzie tak rozwijał, jak to dzisiaj się zarysowało, czy od wczoraj, czyli mówiąc, Ziobro zostanie w przyszłym tygodniu zdymisjonowany, w ślad za nim posady potracą no, liczni jego polityczni stronnicy i to nie tylko w aparacie państwowym, ale też w spółkach Skarbu Państwa. I to będzie bardzo bolesny proces. Po paru tygodniach być może się zreflektują, jak powiadam, i zmienią zdanie. Mówię, jeśli nawet nie Ziobro, to liczni ludzie z jego otoczenia. I wtedy się okaże, że prezesowi Kaczyńskiemu nie brakuje już na przykład 19 szabel Ziobry, tylko na przykład 9 albo 5, które można spróbować gdzie indziej zdobyć w Sejmie.
Czyli nie dopuszcza pan takiej myśli, że cały kryzys w koalicji jest grą, teatrem, spektaklem, ustawką, jak podejrzewają niektórzy, ustawką, w której wszystkie strony, w którą są zaangażowane i mają do grania zaplanowane z góry role?
Ale to nie bardzo wiem, czemu miałoby to służyć, bo odwróceniu rozumiem uwagi od, nie wiem, od rezolucji Parlamentu Europejskiego, którejś tam już kolejnej sprawie praworządności, czy od kryzysu gospodarczego, który się rozkręca. Nie. Wydaje mi się, że to jednak jest pokazanie pewnej słabości. To, że ta zjednoczona prawica przestała być zjednoczona i ja nie widzę jakby wartości dodanej ani dla Kaczyńskiego, ani dla Ziobry z takiej ustawki. Także wydaje mi się, że ten konflikt jest autentyczny. Zresztą wiemy nie od dziś, że tam bardzo mocno iskrzy, prawda? Mieliśmy przecież tą próbę na przykład zaraz po jesiennych wyborach ubiegłorocznych, próbę niedopuszczenia do ponownego powierzenia Mateuszowi Morawieckiemu stanowiska premiera. Była taka próba ze strony właśnie Ziobry i jego ludzi. To się skończyło dość szybko, Kaczyński to spacyfikował, ale myślę, że ten konflikt jest tam autentyczny rzeczywiście.
Profesor Antoni Dudek, historyk i politolog. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Marcin Zaborski, do zobaczenia.